Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś gościem audycji medycznej Radia Gdańsk jest dr Joanna Buszman-Kuziemska, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zaprosiłam panią, bo chciałam, żebyśmy porozmawiały o hormonach i gruczołach dokrewnych u człowieka. One są bardzo ważne dla naszego organizmu.
Tak, oczywiście, one są bardzo ważne, bo warunkują jakby całokształt zdrowia naszego.
Można fizycznego. Powiedzieć, że jak jest człowiek, u którego te gruczoły nie działają prawidłowo, coś się dzieje, to ci ludzie zaczynają po prostu chorować.
Zaczynają chorować i mieć różne bardzo niespecyficzne objawy, które no często pacjent w ogóle nie kojarzy, że to może być jakiś objaw chorobowy. Myśli, że to po prostu życie.
No właśnie, jak sama nazwa mówi, gruczoły dokrewne, one mają coś wspólnego z krwią?
O tyle mają coś wspólnego z krwią, że są wydzielane do krwi i drogą krwi przenoszone do każdej komórki naszego organizmu,
tak? Na
do narządów docelowych.
Co mamy na myśli, mówiąc o takich gruczołach?
Które... No gruczoły dokrewne to jest na przykład tarczyca, nadnercza, jajniki, jądra, przysadka mózgowa, przytarczyce, szyszynka, grasica. Hormony są produkowane w często bardzo niewielkich ilościach, bardzo małych ilościach, no ale ich działanie jest silne i wielostronne, wszechstronne.
No właśnie, ale te hormony działają wolno, prawda? To nie jest tak, że mamy produkcję hormonów i nagle coś się dzieje. To czasami przez lata na przykład może rozwijać się jakaś patologia.
No oczywiście, może narastać w czasie, aczkolwiek hormony często działają bardzo szybko, na przykład adrenalina. Wydzielana z rdzenia nadnercza, jak uciekamy przed lwem, prawda, to błyskiem musi, albo kortyzol, to są hormony walki, ucieczki, więc one warunkują no, przeżycie w tym momencie.
Pani doktor, a dzisiaj mamy walentynki, jest jakiś hormon miłości?
O, hormon miłości, no może tak bardziej szczęścia, serotonina bym powiedziała, tak, serotonina.
A gdzie on się produkuje?
W mózgu oczywiście,
w mózgu,
tak. To jest hormon, który no zresztą rośnie nam w różnych sytuacjach. Jedzenie słodyczy niestety też właśnie podwyższa serotoninę, dlatego tak lubimy czasami słodycze.
Dobrze, a porozmawiajmy o tym, jak dochodzi do takiego rozstroju hormonalnego. To jest w ogóle medyczne sformułowanie, rozstrój hormonalny?
No nie ma czegoś takiego. Rzadko się zdarza, że wszystkie hormony wysiadają, prawda? To jest mało prawdopodobne. Oczywiście, jeżeli dochodzi do zaburzeń przysadki, która jest taką stacją zawiadowczą, można powiedzieć, i tam są produkowane wszystkie hormony tropowe tak zwane, które nadzorują te narządy dokrewne, obwodowe, no to rzeczywiście mogą być bardzo wielorakie objawy, tak? Ze strony różnych hormonów. To na przykład może mieć na przykład miejsce po porodzie, tak? U pacjentki, której w przysadce pod wpływem krwotoku podczas porodu dojdzie również do niedokrwienia przysadki czy do wylewu przysadce i do uszkodzenia tej przysadki. I te objawy zaczynają się po porodzie nagle pojawiać, tak? Ale to rzadkie sytuacje.
Hormony nie lubią takich gwałtownych sytuacji w naszym życiu. To znaczy właśnie na przykład część kobiet skarży się na jakiś rozstrój hormonalny, no właśnie po ciąży chociażby. Mówią, że do ciąży że wszystko było ok, jak zaszły w ciąży, urodziły dziecko, zaczęły się problemy hormonalne. Ale część kobiet mówi, że właśnie w drugą stronę, że miały wcześniej problemy hormonalne, a ciąża te problemy zlikwidowała. Tak może być?
Tak może być, bo ciąża to jest taki stan immunosupresji. Tak? Wiele chorób również immunologicznych poprawia się podczas ciąży. Na przykład pacjentka z nadczynnością tarczycy, możemy w trakcie ciąży odstawić leki. Wszystko łagodniej, niestety po ciąży ulega wszystko często pod, jakby wzmożeniu, nasileniu. Pacjentki, które miały astmę skrzelową, nagle mają nasilenie astmy skrzelowej. Wraca nadczynność tarczycy, często ze zdwojoną siłą, więc rzeczywiście tak się dzieje.
Pytanie do eksperta, dr Joanny Buszman-Kuziemskiej, internisty i endokrynologa. Można przesyłać SMS-owo na numer 603-06-06-06. Czekamy, proszę korzystać i zadawać swoje pytania. Pani doktor, to w takim razie porozmawiajmy o nadnerczach. Co to jest za gruczoł i do czego on jest potrzebny człowiekowi?
No, można powiedzieć, że bez nadnerczy nie można żyć. To są takie malutkie gruczoły, można powiedzieć, że w kształcie takich trójkątnych czapeczek, które są usadowione nad nerkami. I one zbudowane są jakby i z rdzenia, i z kory. I kora ma jeszcze trzy warstwy, każda warstwa wydziela inny hormon, tak? Więc tych hormonów jest wiele. Najważniejszym tak naprawdę hormonem jest kortyzol, bez którego my właściwie nie możemy żyć. To jest właśnie, tak jak mówiłam, hormon walki, powodujący też, że ciśnienie we krwi mamy prawidłowe. że ono nie spada. Więc jeżeli coś się dzieje z nadnerczami, to rzeczywiście jest to często stan zagrożenia życia. Nie są to częste choroby. I na przykład niedoczynność kory nadnerczy, no to jest powiedzmy kilkanaście przypadków na 100 tysięcy, tak? Czy mam mówić o kortyzolu?
Proszę powiedzieć, tak. Jak mamy go za mało, to co się może dziać?
Jak mamy go za mało, tak jak pani zauważyła, część tych chorób endokrynologicznych rozwija się powoli. I tutaj też pacjentka zaczyna mieć bardzo niespecyficzne objawy. Na przykład chudnie, słabnie. Po wstaniu z łóżka zbyt gwałtownym mdleje, tak? Dlatego, że no, ciśnienie spada. Właśnie brak kortyzolu powoduje spadki ciśnienia. Zaczyna mieć objawy gastryczne.
To tylko u kobiet? U kobiet tylko? Czy mężczyzn?
Nie, to jest u obu płci tak samo. Brak apetytu, nudności, bóle brzucha. Więc no, pacjentka oczywiście trafia często na badania różne gastrologiczne, kolonoskopia, gastroskopia, nic z tego nie wychodzi. Dosyć takim charakterystycznym objawem jest łaknienie soli, że nagle pacjentka lubi sól, musi dosalać.
Albo pacjent,
przepraszam, tak. Ja głównie pracuję z pacjentkami, na taki mam nawyk. No i chudnie, pojawiają się czasami biegunki.
Można ten kortyzol sobie dostarczyć,
tak, oczywiście,
w jakiś sposób?
Oczywiście, pacjent najczęściej trafia do lekarza rodzinnego, który no, robi jakby podstawowe badania. I już w tych podstawowych badaniach można coś zauważyć. Mogą być zaburzenia elektrolitowe. Rośnie potas, maleje sód. To jest takie badanie podstawowe, dostępne przez każdego lekarza. Ostatnio nawet miałam taką pacjentkę, która przez rok chodziła z takimi zaburzeniami i właściwie no, nie umiał lekarz tego zinterpretować.
Nikt nie zbadał jej, po prostu odpowiednich badań krwi
tak.
Nie zlecił.
Dosyć też charakterystycznym objawem pierwotnej niedoczynności kory nadnerczej jest ciemnienie skóry. Nagle blizny nam się przebarwiają, linie papilarne, brodawki sutkowe u kobiet, no u mężczyzn również.
Ale
robią się ciemniejsze.
Ciemniejsze.
Tak, człowiek jest jakby taki trochę opalony. No nie zawsze jest to tak bardzo wyraźne, ale czasami tak jest. No i zbadanie kortyzolu na czczo w tej chorobie ma sens, dlatego że jeżeli rano, hormony mają rytmy dobowe, więc proszę pamiętać, że po przespanej nocy, rano, na spokojnie, bez stresu, o 8 rano zbadać kortyzol. Jeżeli on jest poniżej wartości referencyjnych, no to już jest alarm. My mamy oczywiście jeszcze takie, powiedzmy, przedział wartości szara strefa tak zwana, prawda? Kiedy no, potrzebne są bardziej dokładne badania. Jeżeli kortyzol jest poniżej normy, to już jest wręcz stan zagrożenia życia, tak? I kierujemy wtedy do kliniki endokrynologii na bardziej dokładne badania.
A kiedy kortyzolu jest za dużo, to te wszystkie objawy, o których pani tak. mówiła, są w drugą stronę? Czy,
no więc
czy
właśnie,
są inne?
Też przestrzegam, bo często pacjentki badają kortyzol na czczo, można powiedzieć bez powodu, tak? Raczej podejrzewając, że mają go nadmiar. To są pacjentki najczęściej otyłe czy z nadwagą, tak? Bo to często dietetycy podejrzewają. Proszę panią, proszę sprawdzić poziom kortyzolu, bo może ma pani chorobę albo zespół Cushinga. No właśnie nie. Nadmiar kortyzolu, żeby stwierdzić, to trzeba zrobić specjalne badanie, takie dynamiczne. Dajemy pacjentce tabletkę deksametazonu, to jest taki syntetyczny steryt. O 23 musi go połknąć i dopiero wtedy rano idzie na poziom kortyzolu. Jeżeli on nie jest zahamowany do odpowiednich wartości, to jest już alarm, że jest gdzieś jakaś struktura, prawda, czy gruczolak przysadki, czy guz w nadnerczu, bo to są dwie różne choroby, która produkuje za dużo kortyzolu. Kortyzol nadczo u większości ludzi, którzy się zestresują pobraniem krwi, podbiegną do laboratorium, jest podwyższony i to jest normalne, bo to jest chorą, tak jak mówiłam, stresu, tak jak adrenalina, tak?
No właśnie, a jak skoro już padło słowo adrenalina, to nam się kojarzy, że to jest taki hormon, który się wydziela, kiedy się boimy na przykład, albo trzeba się jakoś tam spiąć. On się wydziela razem z tym kortyzolem, czy zupełnie odrębnie?
Nie, no też, oczywiście. Sytuacje stresowe, które nam towarzyszą każdego dnia. Mówimy o eustresie, prawda, czyli tym takim normalnym stresie, który nas trzyma przy życiu. No to ta adrenalina, oczywiście adrenalina, noradrenalina, dopamina, to są trzy hormony wydzielane z kolei przez rdzeń nadnercze. Prawdę mówiąc, badamy go tylko wtedy, kiedy podejrzewamy, że pacjentka ma guza rdzenia nadnerczy, tak? Czyli to już jest ciężki stan chorobowy, wymagający operacji i badamy wtedy adrenalinę i adrenalinę i w surowicy krwi, i w moczu, w biurce dobowej. No ale to pacjent z reguły trafia do lekarza, kiedy ma już objawy, skoki ciśnienia na przykład, tak? Nie do opanowania. Oczywiście nadciśnienie tętnicze jest chorobą bardzo powszechną w społeczeństwie, jest to choroba społeczna. Ale jeżeli pacjentka czy pacjent ma napady, skoki ciśnienia, to i towarzyszą temu zaczerwienienie twarzy, skóry, uderzenia gorąca, poty. To jest to podejrzane i często myślenie lekarzy zwraca się w tą stronę, żeby szukać guza, który się nazywa feochromocytoma.
Pani doktor, a czy na nadnerczach można mieć na przykład jakieś zwłóknienia, jakieś inne patologiczne zmiany, już pomijając guzy, które nie są groźne, ale na przykład wychodzą w badaniach USG i pacjenci się denerwują, że coś tam się dzieje, że coś się może zrobić?
Nie, zwłóknienia nie. Natomiast bardzo częstą sytuacją w dzisiejszych czasach są incydentaloma, czyli no właśnie guzy rozumiane szeroko, jako torbiele, zmiany lite, również przerost nadnerczy, tak? Czy liczne guzki, taka guzowatość.
Diagnoza może być, tak?
Dlaczego mówię, że w dzisiejszych czasach? Ponieważ żyjemy w czasach, kiedy dostęp do tomokomputerów i rezonansów jest powszechny. I ci pacjenci są kierowani masowo na te badania z innych powodów, na przykład bólów brzucha, prawda? Lekarz czego innego szuka. No i przypadkowo wykrywane są właśnie guzki w nadnerczu. Okazuje się, że to jest kilka procent zupełnie zdrowych ludzi. I dlaczego nazywamy te guzki incydentaloma? Bo one są właśnie przypadkowo wykrywane, ale najczęściej niczego nie wydzielają. Niestety, jak już znajdziemy ten guzek, to musimy konsekwentnie zbadać, bo oczywiście musimy wykluczyć, czy on nie jest czynny hormonalnie. Czyli kierujemy takiego pacjenta do kliniki endokrynologii i tam są badania po prostu wszystkich hormonów nadnerczy. Po wykluczeniu czynności hormonalnej pacjent może spać spokojnie, aczkolwiek kontrolujemy, prawda? Potem jeszcze badaniami obrazowymi przez kilka lat, raz do roku.
Czyli rozumiem, że jeśli mamy taki wynik guzek albo zwapnienie, to nie od razu trzeba wszczynać alarm. Trzeba to sprawdzić, ale
no trzeba to sprawdzić, ale na spokojnie, bo szanse, że tam coś się dzieje, jeżeli pacjent oczywiście nie ma żadnych objawów, tak? I zostało to przypadkiem wykryte.
I tutaj jest pytanie od naszego słuchacza bądź słuchaczki. Mam pytanie, jakie kompleksowe badania możemy zrobić, aby sprawdzić nasz układ endokrynologiczny? Czy wystarczy badanie krwi? Czy jakiś jest, nie wiem, pakiet, który powinien pacjent sobie wykonać?
Generalnie zawsze trzeba myśleć w medycynie o rzeczach najbardziej prawdopodobnych, więc no ponieważ najczęstszą chorobą endokrynologiczną jest no nieszczęsna tarczyca, czyli choroby tarczycy, prawda? One oczywiście częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, ale u mężczyzn się też zdarzają. Dlatego takim badaniem powszechnie już znanym przez pacjentów i wykonywanym są hormony tarczycy, rozumianym jako TSH i co najmniej FT4, tak? A FT3 niekoniecznie. Myślę, że te dwa hormony jako screening można tak potraktować. Myślę, że również poziom wapnia. To jest takie badanie bardzo proste, podstawowe, wapnia i fosforanów. Badanie dostępne przez lekarza rodzinnego, tanie, niedrogie i często pomijane, a szkoda, bo na przykład kobiety w wieku pomenopauzalnym są w grupie ryzyka właśnie nadczynności przy tarczycy i gruczolaków przy tarczycy. I wtedy wychodzi po prostu podwyższony poziom wapnia, tak?
Pani doktor, właśnie padło już słowo przy tarczyce. To jest kolejny gruczoł, o którym chciałam porozmawiać. On leży, no tak jak sama nazwa mówi, przy tarczycy, ale ma z nią tak naprawdę coś wspólnego?
Nie, nie ma. To jest tylko wspólna lokalizacja, można powiedzieć. Klasycznie mamy cztery przy tarczyce, które leżą za, można powiedzieć, gruczołem tarczowym na szyi. Zdarzają się oczywiście różne anomalie. Czasami przytarczyca potrafi zawędrować aż do śródpiersia i tam się lokalizuje. No i zdarza się tak, że przytarczyca też ulega przerostowi. Pojawia się gruczolak. I właśnie to jest ta choroba, o której mówię, która występuje czasami, nie tak rzadko. Ja mam wiele pacjentek z nadczynnością przytarczyc, bo przytarczyce to są takie małe struktury, które odpowiedzialne są za produkcję parathormonu. To jest ważny hormon, który odpowiada za gospodarkę wapniowo-fosforanową.
Dlatego powiedziałam, krótko mówiąc, za nasze kości, tak?
On dba o mineralizację kości, dba przede wszystkim o prawidłowy poziom wapnia we krwi, bo to jest minerał, który w bardzo wąskich granicach terapeutycznych jest utrzymywany we krwi. Ponieważ wapń odpowiada za przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, za siłę mięśniową, tak? Kurczliwość mięśni. Dlatego to jest priorytet dla organizmu.
Czyli taka pacjentka, bo rozumiem, że częściej dotyczy to kobiet w wieku po menopauzie, co taka pacjentka może odczuwać w związku z jakimiś patologiami przy tarczycy?
Jeżeli rośnie nam poziom wapnia we krwi, bo to jest główny objaw, mogą być różne maski tej choroby. Na przykład kilka procent pacjentów z kamicą nerkową, która też jest dosyć powszechną chorobą, to jest właśnie, przyczyną jest nadczynność przytarczyc, tak? Czyli kamica nerkowa. Taki prosty objaw, poliuria, polidypsja, to jest oczywiście nomenklatura medyczna, zaraz wyjaśnię. Częste wstawanie w nocy i picie. Pacjenci wiedzą, że w cukrzycy tak może być, ale nie tylko. No, oczywiście u mężczyzn w przeroście prostaty, ale również poziom wapnia podwyższony pobudza ośrodek pragnienia i ta pacjentka nagle zaczyna wstawać 3-4 razy w ciągu nocy. Dużo pije, dużo oddaje moczu. To jest też taki objaw niepokojący. No, inne objawy, częstsze występowanie choroby wrzodowej, tak? Dlatego, że tam jest pobudzone wydzielanie gastryny i to powoduje, że częściej ci pacjenci z nadczynnością przytarczyc mają chorobę wrzodową. Depresję. Stany depresyjne. Oczywiście depresję mamy powszechnie w społeczeństwie z innych powodów, prawda? Jako samoistne choroby. Czyli zaburzenia takie psychiczne. No również przypadkiem znajdywane przy prześwietleniach zmiany kostne, torbiele kostne, tak? Odwapnienia kości różnego rodzaju. Czaszka osoby, ta kość u osoby chorej na nadczynność przytarczyc wygląda taki objaw medyczny jak sól z pieprzem. Jest taka troszeczkę przerzedzona ta struktura kostna, tak?
To są właśnie, tylko objawy. Właśnie, pojawia się też pytanie, powinno pojawić moim zdaniem, o osteoporozę. Czy takie pacjentki, takie osoby są bardziej narażone na osteoporozę?
Tak, zdecydowanie tak. To jest jeden z objawów nadczynności przytarczyc. No oczywiście dłużej trwająca nadczynność przytarczyc nieleczona powoduje wapnicę nerek. I niewydolność nerek, tak? Czyli jeżeli pacjent już ma tak zaawansowaną chorobę, czyli ma osteoporozę, ma kamicę nerkową, czy wapnicę nerek, to jest nawet bardziej charakterystyczne, no to już jest bardzo niepokojące. No i jedyną metodą jest poszukiwanie, aktywne poszukiwanie gruczolaka przy tarczy, co nie jest też takie proste, bo w zwykłym USG tarczy, szyi, czy tarczycy przy tarczyc może nie być widoczny, mamy inne metody. Izotopami badamy, tak? Specjalne.
Czyli badania krwi tutaj są, to jest za mało?
No nie, to jest początek, bo poziom wapnia fosforanów i następnym krokiem, jeżeli widzimy, że jest jakieś zaburzenie, to jest badanie parathormonu, które jest badaniem dostępnym, tak? Może nie przez lekarza rodzinnego, ale pacjenci no teraz dużo badań sami sobie robią, więc parathormon. Tylko też chcę od razu powiedzieć, że parathormon lekko podniesiony jest często wtedy, kiedy mamy niedobór witaminy D, który jest też powszechny w organizmie.
No właśnie,
czyli najpierw,
ta witamina D.
Prawda, musimy być pewni, że witamina D jest na prawidłowym poziomie. Jeżeli ten parathormon, którego norma jest tam do 60 kilku jednostek, no jest 100, 120, to już jest rzeczywiście niepokojące.
Czyli rozumiem, że ta równowaga parathormonu, witaminy D i wapnia jest bardzo istotna.
Tak, to jest układ naczyń połączonych, można powiedzieć, tak?
Jak mamy za niski poziom wapnia, i to mamy też pewnie za niski poziom witaminy D3, tak? To się łączy?
Tak, ale chcę właśnie powiedzieć, że nawet bardzo niski poziom witaminy D nie da niskiego poziomu wapnia w surowicy krwi, bo tak jak powiedziałam, organizm się broni przed niskim poziomem wapnia w surowicy. I jeżeli jest taka potrzeba, po prostu pobiera go z kości. Wtedy właśnie, jak jest niedobór witaminy D, rośnie parathormon. To jest mechanizm kompensacyjny, obronny. I parathormon powoduje, że wapń wydobywa się z kości i mamy go w surowicy krwi bardzo długo w normie.
A jest możliwa odwrotna sytuacja, kiedy parathormonu jest za dużo, wapnia jest za dużo i tej witaminy D3 jest za dużo? Ktoś to przedawkował na przykład?
No można oczywiście przedawkować i można spowodować kamicę nerkową, tak? I też rzeczywiście wapnia jest wtedy za dużo. Ale jeżeli mamy, bo teraz jest moda oczywiście, uzasadniona moda na przyjmowanie witaminy D, no ale spotykam pacjentki, które bez żadnych badań biorą na przykład 10 tysięcy jednostek, to już jest dawka duża, lecznicza, no i nie zalecamy brania na przykład przez rok 10 tysięcy jednostek witaminy D, bo można sobie po prostu zrobić krzywdę. Co za dużo, to niezdrowo, prawda? Trzeba we wszystkim znaleźć umiar.
Czyli jaka jest taka ta dobowa dawka witaminy D3 bezpieczna?
Mówimy o dawkach profilaktycznych 1000-2000 dla osób o prawidłowej masie ciała, osoby, które mają nadwagę czy wręcz otyłość, no to dla nich dawka profilaktyczna jest większa, 4000 jednostek. No ale ponieważ jest bardzo powszechny niedobór, to oznaczenie witaminy D jest może bardziej właściwym postępowaniem, bo 90% Polaków ma niedobór witaminy D, tak? Czyli tak naprawdę te dawki profilaktyczne to są adresowane dla tych 10% pacjentów. Ale bez badania witaminy D tak naprawdę nie powinniśmy dawać jakichś supra ponadnormatywnych dawek witaminy D bez umiaru. Oczywiście, jeżeli pacjentka weźmie, czy pacjent 4000 przez 3-4 miesiące, miesiące na pewno się nic nie stanie.
Pani doktor, a porozmawiajmy jeszcze chwilę o przysadce mózgowej. Już pani wspomniała, to jest gruczoł, który znajduje się w głowie.
Tak, to jest taka stacja zawiadowcza, jak ja to
dokładnie
mówię.
On jest, tak jak pani mówi, stacją zawiadowczą, czyli rozumiem, że ma znaczenie dla wszystkich innych gruczołów.
Dokładnie.
I ich pracy.
Tak.
Za co tak naprawdę odpowiada?
No, tak jak powiedziałam wcześniej, produkowane są tam tak zwane hormony tropowe, które jakby nadzorują resztę hormonów i resztę narządów, tak? Czyli i za pracę jajników, i za pracę nadnerczy, i przysadki, i przepraszam, przytarczyc, i tarczycy, tak? Jeżeli szwankuje któryś, no i oczywiście są jeszcze produkowane inne hormony, tak jak prolaktyna. Tak,
no właśnie, to jest hormon. Taki hormon, którego bardzo często słyszymy, że ktoś ma podwyższony bądź obniżony tak. poziom. I to u kobiet, mężczyźni też mają prolaktynę wydzieloną?
Też mają prolaktynę, tak. Prolaktyna tak naprawdę potrzebna nam, kobietom jest przede wszystkim do laktacji, czyli produkcji pokarmu kobiecego. Czyli rośnie już w ciąży i szczyt wydzielania podczas karmienia piersią. Niestety jest to hormon, który też reaguje na różne niespecyficzne bodźce. I tu jest pewien takie niezrozumienie tematu, bo co druga zdrowa kobieta, jak podejdzie do laboratorium, oznaczy prolaktynę, mają podwyższoną. I pacjentki są przestraszone, że to jest jakaś ciężka choroba i przychodzą właśnie do endokrynologa. I ja wtedy tłumaczę, że to jest też hormon stresu, tak? Czyli musimy mieć naprawdę powód, żeby martwić się podwyższoną prolaktyną, czyli muszą być objawy jakieś chorobowe. Jeżeli pacjentka dobrze miesiączkuje, tak? Albo zachodzi w ciążę bez żadnego problemu, podwyższony poziom prolaktyny, to jest tak zwana czynnościowa hiperprolaktynemia, tak? Bo ona reaguje i na stres, w czasie snu nam się też podwyższa i podczas wysiłku fizycznego rośnie. Czyli te pacjentki, które bardzo dużo ćwiczą, no
biegają.
Czasami nadmiernie, tak? To mogą mieć nadmierne wyrzuty prolaktyny i w tym mechanizmie mogą zacząć mieć problemy z miesiączkowaniem i z zajściem w ciążę, więc to jest też, może przejść to w stan chorobowy. No ale to jest właśnie związane z tym nadmiernym ćwiczeniem.
Doktor Joanna Buszman-Kuziemska, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut, a dodam, że będzie mowa o chorobach tarczycy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, której gościem jest dr Joanna Buszman-Kuziemska, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog. Pani doktor przyjmuje pacjentów m.in. w klinice Invicta w Gdańsku. Pani doktor, porozmawiajmy o tarczycy. Tarczyca to jest też gruczoł, który wytwarza hormony decydujące o funkcjonowaniu całego organizmu. Taki ważny gruczoł jak przysadka. One ze sobą jakoś współpracują?
Tak, oczywiście, bo przysadka jakby pobudza tą tarczycę do pracy, wydzielając hormon tyreotropowy, czyli w skrócie TSH, dosyć powszechnie znany skrót.
Jakbyśmy mieli powiedzieć o jej randze, o jej wadze, to ona jest niezbędna. No czasami zdarza się, że osoby mają wyciętą tarczycę i wtedy zaburzona jest praca wszystkich hormonów w ich organizmie?
No nie, oczywiście, że nie. Jeżeli wytniemy tarczycę, co się zdarza, możemy ją na szczęście zastąpić, dostarczając pacjentowi hormonów tarczycy w postaci tabletki.
To jest taka prosta sprawa. Akurat tarczyce tak. jest możliwość zastąpienia tabletką innych gruczołów dokrewnych?
No raczej nie.
Niekoniecznie,
niekoniecznie,
tak?
Niekoniecznie.
A jak działają hormony tarczycy? Co się dzieje, kiedy ona produkuje ich za dużo albo za mało?
Kiedy mamy za dużo hormonów, no to jest tak zwana nadczynność tarczycy. No, hormony tarczycy odpowiadają za ciśnienie, za akcję serca. W związku z tym pacjentka zaczyna źle się czuć. Albo pacjent. Zaczyna mieć podwyższone ciśnienie, skoki ciśnienia, kołatania serca, uczucie gorąca, bo chcę powiedzieć, że hormony tarczycy biorą udział w produkcji ciepła w organizmie. Dlatego tym pacjentkom pacjentom jest za ciepło.
Właśnie pani tak uparcie tak. mówi o pacjentkach, co oznacza, że kobiety częściej chorują na tarczycę?
Zdecydowanie częściej choroby tarczycy to jest mniej więcej tak 7 do 1 kobiety do mężczyzn.
Czy to związane jest z naszymi damskimi hormonami i z tym, że jesteśmy kobietami?
Trochę tak, ale również tak, hormony żeńskie również mają wpływ najprawdopodobniej na tworzenie się na przykład zmian ogniskowych w tarczycy, bo wole guskowe to jest też domena kobiet. No tak jest, część chorób jest domeną mężczyzn, część kobiet, więc choroba tarczycy głównie dotyczy kobiet. Może wykrywalność też jest większa, bo kobiety bardziej dbają o swoje zdrowie, częściej się badają. Mężczyzna rzadko chodzi chodzi w ogóle do lekarza, więc wykrywana jest rzadziej.
Ale choroby tarczycy chyba są jedne z częstszych chorób endokrynologicznych wykrywanych w Polsce. Wiadomo, dlaczego tak dużo osób w naszym kraju choruje na tarczycę?
Troszeczkę jest to związane ze zmianą sytuacji jodowej w Polsce, bo w naszej szerokości geograficznej brakuje jodu w glebie i kiedy nie jodowano soli, a jodujemy ją od 97 roku i był powszechny niedobór jodu, dominowało wole. Wole jako rozumiane przerost tarczycy, powiększenie tarczycy i wole guskowe. Natomiast od kiedy jodujemy sól, pojawiły się inne choroby tarczycy, dominują choroby immunologiczne. To jest konsekwencja jodowania soli, czyli no więcej jest chorób immunologicznych typu choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Bassettowa, no ale wykrywalność się zwiększa również związana z tym, że mamy dostęp do dobrych badań hormonalnych, których kiedyś po prostu nie było i kiedyś rutynowo nie robiono. W tej chwili, ponieważ wiemy, że hormony tarczycy mają wpływ na płodność, w tej chwili każdy ginekolog ma obowiązek sprawdzić choćby TSH, czyli ten hormon nadzorujący tarczycę, u każdej pacjentki, która trafia z pierwszą próbą ciążową na pierwszą wizytę do ginekologa. Stąd jest ta większa wykrywalność, prawda?
Boże, poczytam parę pytań od naszych słuchaczy, bo się posypały pytania. Tak. Pani Joanna pyta o niedoczynność tarczycy. Pisze, że jest chora na niedoczynność tarczycy. Tak. Mam ręce i nogi lodowate i tak jest od 2 lat. Czy to ma jakiś związek? Czy powinnam robić jakieś badania? Pyta słuchaczka.
No ma związek z niedoczynnością tarczycy, bo tak jak powiedziałam, hormony tarczycy biorą udział w produkcji ciepła w organizmie, więc pacjentka, która ma ich niedobór, tak, nawet okresowy, no to jest kwestia teraz, ile nasza słuchaczka przyjmuje tego leku i czy ma dobrze wyrównaną tą niedoczynność, no to rzeczywiście pacjentki marzną, mają suchą skórę, puchną, mówią, że rano mają spuchnięte powieki, są takie ociężałe. Już nie mówiąc o braku energii. Natomiast czy robić dodatkowe badania? No myślę, że nie. Oczywiście zimne nogi, zimne ręce jest to bardzo objaw ogólny, który no, może wynikać w ogóle z mikrokrążenia, z wychudzenia, braku tkanki podskórnej, no z różnych powodów.
I pytanie od innego słuchacza albo słuchaczki. Czy TSH 4,56 u 18-latka chłopaka, FT4 w normie, 15,50 jest powodem do niepokoju? Jakie badanie należałoby wykonać? Występują też u niego zaburzenia ze strony układu pokarmowego biegunki. Pisze chyba mama. Będę wdzięczna za podpowiedź.
Oczywiście.
Czy to nie jest za wysokie TSH, rozumiem to?
Jest troszeczkę za wysokie. TSH, chcę powiedzieć, jest bardzo czułym parametrem i zależność między TSH a FT3, FT4 jest odwrotna, jak już pewnie się słuchacze też orientują. Czyli jak brakuje nam hormonów tarczycy, TSH rośnie. Ale nie jest to taka zależność proporcjonalna liniowa, tylko logarytmiczna. To znaczy, niewielkie nawet niedobory FT3, FT4 w ciągu doby, co nie wyjdzie w pojedynczym pomiarze, od razu odblokowuje TSH i ono wielokrotnie bardziej rośnie. To działa zresztą w drugą stronę. Również tak jest z nadczynności tarczycy.
Albo jeśli zrobimy badania, nie będąc nadczo na przykład? Czy nie trzeba być nadczo?
Lepiej być nadczo, aczkolwiek nie ma to dużego wpływu, szczerze mówiąc. Bardziej większe znaczenie ma, żeby robić te badania rano. Dlatego, że hormony mają rytmy dobowe. Inny poziom będzie rano o 8, inny będzie o 16. Więc najlepiej robić rano w godzinach przedpołudniowych. No więc u tego pacjenta możemy już mówić o subklinicznej albo utajonej niedoczynności tarczycy. Wtedy, kiedy FT4 jest w normie, a TSH jest podwyższone, już każe nam to podejrzewać. Ponieważ to jest młody człowiek, no to większość osób młodych najlepiej się czuje, jak tych hormonów jednak ma w sobie więcej niż osoba 70-80-letnia. Myślę, że badanie trzeba by było powtórzyć. Dlatego, że no niestety metody oznaczania hormonów nie są idealne, jak pacjent szczególnie zmienia laboratoria, albo nawet w tym samym laboratorium zrobi dzień po dniu, godzina po godzinie, za każdym razem będą troszkę różne wyniki. No ale rząd wielkości powinien być podobny. Zasadniczo uważamy, że norma do 2,5 to jest ta norma, do której większość ludzi zdrowych, młodych i w średnim wieku powinna się mieścić. Wartości bliżej 4-5 tak naprawdę są osób.
Pokazują, że coś też się może dziać w tym młodym wieku.
Tak, może się dziać, więc tutaj radziłabym po pierwsze jeszcze raz powtórzyć TSH. Zima to jest, chcę powiedzieć, bardzo dobry moment na zbadanie tarczycy, bo ona w zimie ma więcej pracy niż latem. No i być może ten sam pacjent, jak powtórzyłby TSH w środku upalnego lipca, wynik byłby zupełnie inny, na przykład 2 i też by się lepiej czuł. Natomiast Natomiast młody człowiek, no jeszcze pewnie w klasie maturalnej, to potrzebuje energii. A hormony tarczycy zapewniają energię, koncentrację, pamięć, napęd życiowy, nastrój. Więc całkiem możliwe, że tutaj już trzeba by było rozpoznać lekką niedoczynność tarczycy i leczyć po prostu. Przepraszam, jeszcze dodam, że warto by dorobić USG tarczycy i ewentualnie przeciwciała przeciwtarczycowe, bo najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy jest słynna choroba Hashimoto.
O niej będziemy za chwilę jeszcze mówić. Jeszcze jeden SMS od słuchaczki. Jestem po 2 poronieniach. Po pierwszym miałam USG tarczycy, okazało się, że mam guzek. Miałam badania TSH T4, T3. Lekarz stwierdził, że jest niedoczynność tarczycy. Biorę Euterox 25 mg. Czy powinnam jeszcze zrobić jakieś badania i czy ten stan może mieć, rozumiem, że słuchaczka chce wiedzieć, na możliwość zajścia w ciąży jakieś znaczenie?
Tak, no właśnie normę dla TSH zmieniono do 2,5, tak naprawdę oficjalnie wyłącznie dla kobiet w ciąży. Prawdę mówiąc, większość z nas endokrynologów rozciąga tą normę na wszystkie pacjentki młode i w średnim wieku, szczególnie te, które już planują ciążę. Dlatego te normy są troszeczkę inne dla osób młodych. Jeżeli pacjentka już jest leczona, no to dobrze. Oczywiście biorąc niedużą w sumie dawkę Euteroxu 25, powinna zrobić kontrolę co najmniej po 6-8 tygodniach przyjmowania leku i zobaczyć, czy już wynik się znormalizował. Guzek tarczycy to jest jakby osobny problem. Tu postępowanie jest następujące według standardów. Każdy guzek właściwie centymetrowy i powyżej wymaga biopsji cienkiej głowy, bo niestety raki tarczycy, które są oczywiście dużo, dużo rzadsze, też rosną w postaci guzków. My nie jesteśmy w stanie odróżnić na podstawie samego USG.
Skoro już jesteśmy, tak, to one długo rosną?
Czy
to
rosną jest... bardzo długo. Bardzo długo, nawet potrafią kilkanaście lat rosnąć i to jest dobra wiadomość, bo większość wykrywanych raków tarczycy, raków brodawkowatych, świetnie nie rokują, to jest, można powiedzieć, najlepszy rak pod słońcem, tak? Jest całkowicie wyleczalny. No, tylko trzeba go w porę jakby wykryć.
Pani doktor, a czy objawy chorób tarczycy to mogą być takie wahania, raz nadczynność, raz niedoczynność tego gruczołu? Można tak się wahać?
Tak, często pacjenci się dziwią, jak to jest możliwe, bo na przykład kojarzą, że choroba Hashimoto to jest choroba immunologiczna, która prowadzi do niedoczynności tarczycy. I rzeczywiście taki typowy przebieg. To jest stopniowo postępująca wolno niedoczynność tarczycy, rozłożona w latach. Natomiast ta choroba również może się zacząć od incydentu nadczynności tarczycy. Mało tego, te incydenty mogą nawracać w ciągu trwającej już choroby Hashimoto. Z czym to jest związane?
Zatrzymajmy się, pani doktor, na chwilę. Choroba Hashimoto, czyli to jest taki stan zapalny tarczycy, tak? Skąd on się bierze?
To jest tak zwane autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Tak jak część chorób, my nie do końca wiemy, skąd się biorą te choroby. Jest skłonność genetyczna, więc jeżeli mama, babcia czy siostry mają tą chorobę, to często pacjentka też ma tą chorobę, czy pacjent.
Mężczyźni, rozumiem, chorują również.
Chorują również, tak, zdarzają się panowie. Często musi być zadziałać czynnik środowiskowy, żeby tą chorobę ujawnić, tak?
Czyli co to na przykład może być?
Stres. Stres, poród. Poród, pozytywny stres, ale też stres, tak? Choroba, po prostu fizyczna choroba zapalna, typu zapalenie oskrzeli, przeziębienie, biegunka, choroba gorączkowa.
I jak to się najczęściej zaczyna? Co czuje taki pacjent?
Jeżeli pojawia się nadczynność, no to tak jak już wcześniej mówiłam, uczucie gorąca, kołatanie serca, niepokój wewnętrzny, uczucie lęku, czasami bezsenność. No, takie rozhisteryzowanie, mówiąc brzydko, tak? Czy taka labilność emocjonalna. Mogą pojawić się biegunki, bo wtedy jelita też szybciej pracują, tak? Ale
czyli
nie wszystkie objawy występują
rozumiem,
u wszystkich osób.
Nadczynność to jest takie przyspieszenie.
To jest przyspieszenie.
A niedoczynność to będzie zwolnienie.
Zwolnienie. Z tym, że oczywiście nadczynność tarczycy ma różne maski i inaczej objawia się u osób starszych. Może być tak zwana postać prostracyjna, że wręcz odwrotnie. Spowolnienie, depresja, słabość mięśni, niemożność wstania z łóżka. To też może być nadczynność tarczycy. Im osoba starsza, tym większe ryzyko, że nadmiar hormonów tarczycy wpłynie źle na układ sercowo-naczyniowy.
A pani doktora, co jest groźniejsze? Ta nadczynność czy niedoczynność tak naprawdę dla pacjenta?
No, zdecydowanie nadczynność tarczycy.
To czyli jest, to przyspieszenie.
Tak, to przyspieszenie, szczególnie w starszym wieku. My się tego bardzo boimy, bo to wręcz skraca życie, ujawnia zaburzenia rytmu, chorobę wieńcową, tak? Czyli działa toksycznie na układ krążenia. To jest zdecydowanie groźniejsza choroba.
A pani doktor, jeszcze wracając do choroby Hashimoto, ona się zawsze kończy niedoczynnością?
Tak, ona się z reguły kończy niedoczynnością.
Bo na czym polega ta choroba?
Na tym to polega, że w tej chorobie produkowane są przeciwciała, które, mówiąc tak kolokwialnie, atakują tarczycę i powodują napływ komórek immunologicznych i stan zapalny, który trwa dłużej, krócej. Dynamika tej choroby jest różna u różnych osób, czyli może być bardzo szybko postępujące niszczenie tarczycy. Inna nazwa tej choroby to jest zanikowe zapalenie tarczycy i ubywa. Jak pacjentka robi USG wyjściowo i potem po 5 latach okazuje się, że tej tarczycy jest na przykład połowa. I ona jest zastępowana blizną, czyli tkanką łączną, którą często w USG radiolodzy opisują jako pasma zwłóknień. To jest właśnie ta blizna. Na szczęście pacjentki są przerażone, jak im to mówię. Mówią, jak to, tarczyca mi zupełnie zniknie? Rzeczywiście miałam 2 pacjentki w swoim życiu, gdzie radiolog nie był w stanie już znaleźć w USG w ogóle tarczycy, ale najczęściej do tego nie dochodzi. Ale zawsze je pocieszam. Mówię, że tarczyca to jest taki narząd, który można zastąpić jedną tanią tabletką, więc nie ma zmartwienia.
I właśnie tutaj jest pytanie od pani Elżbiety, która pyta, czy podawanie tabletek właśnie z hormonem tarczycy, to jest działanie objawowe, czy leczenie niedoczynności? Czy niedoczynność można wyleczyć?
No właśnie, jest to działanie objawowe. My niestety dużo chorób w medycynie leczymy objawowo, tak? Czyli leczymy skutki tej choroby tak naprawdę, tak? Zastępujemy ją.
Czyli
albo
branie
ją
tych hormonów nie pomoże tej tarczycy wznowić pracy prawidłowej?
Nie pomoże. Ona nie wznowi swojej pracy. Jeszcze chciałam wyjaśnić, dlaczego jest ta nadczynność tarczycy przejściowa w chorobie Hashimoto. To nie wynika nagle, że ta tarczyca odzyskuje swoje moce, prawda, i produkuje nadmiar hormonów, tylko to dochodzi do destrukcji, wzmożonej destrukcji. Te przeciwciała jakby ze wzmożoną siłą atakują tarczycę. Dochodzi do uszkodzenia, pękania tych pęcherzyków, wydostania się zapasów hormonów do krwi i przejściowej nadczynności tarczycy. Po wygaśnięciu tego procesu, który trwa miesiąc, półtora miesiąca, jest jeszcze głębsza niedoczynność. Takie zjawisko mamy po porodzie. Pacjentki z chorobą Hashimoto w 50% mają tak zwane poporodowe zapalenie tarczycy i to jest właśnie ta faza nadczynności.
Rozumiem, że ta choroba Hashimoto również nie jest do wyleczenia.
No nie jest niestety do wyleczenia, aczkolwiek oczywiście w internecie można znaleźć różne propozycje wyleczenia. No niestety wiedza oficjalna, medycyna oficjalna jednak nie
można
ma.
Można ją jakoś tam wstrzymywać, tak?
Można wstrzymywać, można ją wspomagać, na przykład suplementując selen, który jest potrzebny, a jesteśmy też krajem niedoboru selenu, więc pacjentki też często pytają o ten selen. Nie weszło to jeszcze może do standardów leczenia choroby Hashimoto, ale często zalecamy uzupełnianie selenu. Orzechy brazylijskie mają dużo selenu, więc jak ktoś nie lubi łykania tabletek, może kupować orzechy brazylijskie.
Bo na rynku księgarskim jest bardzo wiele poradników dotyczących różnych diet zalecanych właśnie rzekomo w chorobie Hashimoto i między innymi takie sformułowania mówiące, że można wyleczyć albo zaleczać dietą bezglutenową. Czy to jest prawdziwe stwierdzenie?
No nie, ja nie mam zwyczaju mówić, że coś jest absolutną bzdurą, prawda, bo nauka idzie naprzód, ale to nie jest oficjalna medycyna. Myślę, że tu są mylone pewne pojęcia. Chodzi o to, że choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną i można mieć pecha, mieć więcej chorób immunologicznych. To jest cały worek chorób immunologicznych i często one idą w parami, czy wręcz trójkami. Dlatego osoba z chorobą Hashimoto jest w grupie ryzyka różnych alergii pokarmowych i nietolerancji pokarmowych, tak?
Dlatego lubi współistnieć z jakimiś innymi,
lubi współistnieć, tak? Do tych chorób należy też bielactwo, tak? Czyli takie pojawiające się odbarwienia na skórze w różnych miejscach. Łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, astma oskrzelowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, autoimmunologiczne zapalenie wątroby. No wiele jest tych chorób. Dlatego zdarza się częściej niż w ogólnej populacji, że pacjentka z chorobą Hashimoto rzeczywiście ma nietolerancje pokarmowe, czy wręcz alergie pokarmowe, tak? I stąd jest to zalecenie tej diety bezlaktozowej czy bezglutenowej. Natomiast na tą chwilę nie ma oficjalnych zaleceń, że samo rozpoznanie choroby Hashimoto upoważnia nas do zalecenia i eliminowania wielu produktów, bo ja też czytam internet, prawda? I od razu pacjentka się dowiaduje, że ma nie tylko gluten i nabiał wyeliminować, ale pomidory, soję, kaszę jaglaną, kapustę, no i wiele innych produktów. I nie jest to absolutnie potrzebne. Tam jest troszeczkę właśnie pomyłki, ponieważ rzeczywiście produkty roślinne kapustne zawierają tak zwane gojtreny, czyli substancje, które nam zaburzają wchłanianie jodu. tak, którego kiedyś było w ogóle bardzo mało. Tak jak powiedziałam, był niedobór jodu, no w tej chwili jest sól jodowana, więc nie ma tego problemu. No i problemem w Polsce było wole młodzieńcze czy wole guzowate. Jeżeli pacjent jadł dużo kapusty, załóżmy, czy brukselki, no to blokował te resztki jodu, które były, prawda, w tych pokarmach. Czyli ta tarczyca jeszcze gorzej pracowała i tym bardziej rozwijało się wole.
Czyli pani doktor chce powiedzieć, że powinno się używać przy chorobach tarczycy sól jodowaną czy niejodowaną? Bo to jest często
absolutnie
pytanie.
Sól jodowaną, dlatego że nam jest potrzebny jod w tych fizjologicznych...
Nawet mając Hashimoto można stosować jodowaną?
Można stosować tylko oczywiście dawki fizjologiczne, tak? Nie kupować ponadnormatywnych, jeść w dużej ilości glonów, tak? Czy pić płynu Lugola, co też spotykam się pacjentki, że kupują i wielokrotnie przekraczające dawki jodu przyjmują, co nie jest korzystne, bo no, efekty działania jodu są nieprzewidywalne. Mogą zarówno zablokować tarczycę, jak i wywołać nadczynność.
Pani doktor, a czy choroba Hashimoto to jest jakiś taki stan, który bardziej predysponuje pacjenta do tego, żeby pojawiły się guzki?
Nie. To jest jakby niezależna historia. To jest niezależna historia.
Czyli mając chorobę Hashimoto, nie musimy się na zapas martwić że o guzki, że jakiś rak się może pojawić z tego?
Nie, natomiast mogą one po prostu występować niezależnie, bo no, w miarę upływu lat jesteśmy bardziej narażeni na rozwój tych guzków, tak? I najwięcej...
Będzie pacjent czuł je w ogóle przy przełykaniu albo będzie widział?
No właśnie, tutaj jest kwestia nomenklatury. W naszym nazewnictwie to są zmiany ogniskowe i tak naprawdę o guzkach mamy prawo, to jest taki żargon troszeczkę, mamy prawo mówić, jeżeli rzeczywiście wyczuwamy je palpacyjnie. To są prawdziwe guzki.
Palpacyjnie, czyli pod palcem.
Tak, jeżeli pacjentka dotknie, prawda, tarczycy i poczuje jakiś guzek, no to jest to guzek najczęściej zwapniały, albo bardzo już po prostu duży, albo jest to duża torbiel. No i wtedy idzie do lekarza, jest to potwierdzone metodą USG. Natomiast bardzo dużo zmian nie jest wyczuwalnych i to są tak zwane zmiany ogniskowe. Nawet nie mamy prawa mówić o nich guzki. To są zmiany ogniskowe, które są lite, czy litotorbielowate, czy tylko torbielowate, czyli to są takie baloniki wypełnione płynem. Takie
mówiła
torbielki.
Pani wcześniej, że nakłuwa się, czyli robi się biopsje, tak. Guzki takie większe.
Tak, ponieważ zdarzają się raki tarczycy, tak jak powiedziałam. Oczywiście jest to zdecydowana mniejszość pacjentów. No musimy wyłapać, prawda, tą mniejszość. Przyjęto takie standardy, że każdy guzek centymetrowy i większy w zasadzie powinien być nakłuty. Kujemy również zmiany mniejsze, między 5 a 10 mm, jeżeli są jakieś niepokojące cechy w USG, które częściej statystycznie występują w rakach. To są mikrozwapnienia, brak otoczki guzka, centralne unaczynienie. Jeżeli guzek ma większy wymiar stojący, powiedzmy, niż ten poprzeczny, czyli tak zwany obraz stojącego jaja, to wtedy również kujemy zmiany mniejsze. Problem pojawia się, jeżeli pacjentka ma całkowicie przebudowaną tarczycę. Zdarzają się takie pacjentki, to są najczęściej pacjentki już w dojrzałym
wieku.
Albo
pacjenci.
Albo pacjenci, ale częściej pacjentki, które mają guzek na guzku, w całe konglomeraty, więc tak naprawdę jest to troszeczkę, prawda, na ślepo. Kujemy wtedy zmiany najbardziej podejrzane albo największe. Tak? No i dalej obserwujemy te guzki.
Pani doktor, pacjent może się czasami spotkać z takim sformułowaniem eutyroza. Co to znaczy?
Eutyroza to jest po prostu po łacinie prawidłowa czynność tarczycy. Tak? My często używamy jeszcze zwyczajowo.
Czyli hormony są właściwym, tak, właściwie wydzielane, prawidłowe.
Tak. Eutyroza
i tak
to jest prawidłowy stan tarczycy.
A czy właśnie te prawidłowe stężenie hormonów tarczycy we krwi zawsze oznacza, że jesteśmy w pełni zdrowi? Czy mogą być wyniki takie, które trochę będą zakłamywać i zasłaniać pewne schorzenia?
Czynność tarczycy, znaczy hormony tarczycy w tym momencie mówią nam o czynności tarczycy. Oczywiście to nie wyklucza guzków tarczycy, prawda? To jest jakby osobny problem i bardzo dużo ludzi ma prawidłowo działającą tarczycę, natomiast no, ma guzki do diagnozy, tak? Czy wręcz nawet raka tarczycy. To jest jakby osobny problem. Więc
czyli
nie można
wystarczy
powiedzieć,
zrobić tylko badania krwi, nie wystarczy.
No nie wystarczy. Jeżeli ktoś podejrzewa, prawda, że coś jest nie w porządku, to powinien również zrobić USG tarczycy. Ale też chcę powiedzieć, że guzki w tarczycy no, nie dają zaburzeń w samopoczuciu. One najwyżej dają objawy miejscowe, tak?
Pani doktor, i jeszcze krótko, bo czas nam się kończy, kilka pytań chciałam od słuchaczy. Pani Helena pisze do nas, że ma niedoczynność tarczycy i w USG wyszło, że ma guzki czułe. Co to znaczy?
Guzki czułe? Myślę, że chyba źle nasza słuchaczka przeczytała. Może guzki ciepłe? Możecie... Ale czułe, nie, myślę, że nie ma czegoś takiego.
Nie ma czegoś takiego. A te ciepłe ewentualnie, co to oznacza?
No guzki ciepłe to z kolei to jest jakby parametr dotyczący scyntygrafii. To jest badanie już w tej chwili rzadziej dużo wykonywane niż kiedyś, scyntygrafia tarczycy. No i tam spotykamy się, bo to jest badanie, które ocenia czynność tarczycy. I mamy tam guzki ciepłe, czy wręcz gorące, czy zimne. Guzki czułe nie ma takiego sformułowania.
Inna nasza słuchaczka pisze tak, że ma guzki 7-milimetrowe i lekarz powiedział, że są do obserwacji, źle się z tym czuję, z tą diagnozą, czy powinnam coś robić?
Jeżeli jest kilka guzków podobnie wyglądających, to szanse na to, że tam jest coś złego, są bardzo małe. Tak? Natomiast oczywiście, jeżeli pacjentka bardzo się niepokoi, to w zasadzie chyba żaden lekarz nie odmówi jej już na tym etapie biopsji cienkoigłowej.
Pani doktor, co się może dziać, jeśli ktoś zignoruje objawy chorób tarczycy i nie będzie jej leczył?
No jeżeli nie będzie leczył, przede wszystkim będzie się bardzo źle czuł. Natomiast zignorowanie będzie miało skutki długofalowe. W nadczynności tarczycy, tak jak powiedziałam, nadmiar hormonów tarczycy. Po pierwsze odwapnia kości, czyli szybciej prowadzi do osteopenii, osteoporozy. Działa toksycznie na układ krążenia, czyli wręcz można skrajnie doprowadzić do zaburzeń rytmu utrwalonych, na przykład migotania przedsionków, do skoków ciśnienia. Natomiast niedoczynność tarczycy długofalowa prowadzi do miażdżycy. Tak? Rośnie również nam poziom cholesterolu, sztywnieją tętnice, rozwija się nadciśnienie rozkurczowe, więc też niedobrze.
Doktor Joanna Buszman-Kuziemska, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog. Pani doktor przyjmuje pacjentów m.in. w klinice Invicta w Gdańsku. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Państwu przysyłam pozdrowienia i dziękuję za nadesłane SMS-y. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.